z polskiej sceny muzycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów i mój rokowy gość Łukasz Drapała. Witam cię serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Już perfekt?
Już perfekt. Chociaż tak jak widzisz, zadajesz pytanie, to cały czas w to nie wierzę, ponieważ to było wielkie zaskoczenie. Oczywiście jest to wielki zaszczyt, też duża presja. No i cały czas nie potrafię jakby się w tym odnaleźć, mimo że już jesteśmy w trakcie prób, już jestem w trakcie nauki tekstów, utworów, których nie pamiętam, bo przecież nie ukrywajmy, są utwory, których nie pamiętamy w całości, ale to się dzieje naprawdę i to jest niesamowite.
Ja tutaj wyjaśnię, jeżeli pozwolisz naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy są zorientowani, że od niedawna jesteś wokalistą zespołu Perfect. Tak, tak jest, tego słynnego zespołu Perfect.
Tak jest.
Kiedyś Grzegorz Markowski,
tak.
A teraz ty. Jak przyjąłeś tę propozycję, powiedz tak szczerze, jak to wyglądało, jakie były twoje pierwsze wrażenia, kiedy usłyszałeś, proponujemy ci, że będziesz frontmanem, wokalistą w zespole z 40-letnią, ponad 40-letnią tradycją.
Tak. Wiesz, ja myślałem na początku, że to jest taka, bo ja wiedziałem, że Grzegorz już jakby nie śpiewa i jakby tam jest już emerytura zasłużona zresztą bardzo mocno, ponieważ to wspaniały wokalista, zapisany na stałe już złotą czcionką w historii polskiego rocka i wiesz, ja myślałem, że tu chodziło o jedno razowe wydarzenie, jakiś event, jakiś koncert, tak, żebyśmy coś zrobili. Ale usłyszałem przez telefon powtórkę informacji, że nie, tu chodzi o to, żebyś śpiewał w Perfekcie. Więc jedyna moja reakcja, którą uważałem za słuszną, była na zasadzie takiej, co na to Grzegorz. Bo jeżeli cały zespół jest za i cały zespół się zgadza, no to ja już rozumiem, że chłopaków mam po tej stronie, którą chciałbym mieć. Ale ważne było dla mnie to, co myśli o tym Grzegorz. Bo gdybym usłyszał, że o tym nie wie, albo się nie zgadza, to bym się też nie zgodził. Powiem państwu wprost. Ale usłyszałem, że on błogosławi ten projekt, namaścił mnie i stwierdził, że muzyka ma się nieść dalej.
To jest taka propozycja z cyklu, z jednej strony hura, świetnie, wreszcie mnie docenili, będę... okay. A z drugiej strony, czy ja podołam, czy ja dam radę. Ja nie myślę tu o stronie wokalnej, bo tutaj się nie boję, tylko wiesz, no
absolutnie ja wiem,
bierzesz na swoje barki jakąś część sporej historii polskiej muzyki rockowej.
Tyle trwającej, co moje życie.
No, rozumiesz, to jest... To jest jesteś 81 rocznik.
Ja jestem 81 rocznik, więc dla mnie, wiesz, ja absolutnie...
Wtedy Perfect powstała praktycznie końcówka.
Zaczynał grać nie? Tak. I wiesz, i to jest niesamowite, ponieważ ja absolutnie wiedziałem, i wiesz, ja już w życiu przechodziłem różnego rodzaju cięgi. I hejty i tak dalej, no bo na tym polega też życie artysty, że nie jesteśmy tylko i właśnie chwaleni i głaskani. Ale wiesz co, ja wiedziałem, że tutaj jest olbrzymia presja i ja nie będę wchodził w buty Grześka. Ja wiem, że stoję na jego miejscu, tam gdzie on stał, ale to jestem ja, a nie Grzesiek.
A masz pomysł już na to, jak, że tak powiem kolokwialnie, zagospodarować ten repertuar?
Absolutnie, Grzesiek mi to podpowiedział.
Tak?
Właśnie, powiedział bądź sobą.
Też tak pomyślałem, że to jest najlepszy sposób i jedyny właściwie.
Jedyny.
Słuszny, tak.
Wiesz co, jest taki nauczyciel śpiewu legendarny, który uczył wszystkich tak naprawdę wielkich wokalistów i tych mniejszych i tych wspaniałych i mniej. To jest Tadeusz Konador, który ma zresztą również dokument, jest o nim jako człowiek ucho. I on powiedział mi jedną rzecz bardzo ciekawą, kiedy mu się pochwaliłem, bo dzwonił z gratulacjami. Mówił: Łukasz, pamiętaj, że Perfect jako zespół kojarzy się z prawdą. Kojarzy się po prostu z rock'n'rollową prawdą. Mówi, ja wiem, jakie masz obawy, ja wiem, jaką masz presję, ale ja się mówi w ogóle o ciebie nie boję z prostej przyczyny. Ty masz nawet za dużo tych emocji, które masz w sobie. Ty jesteś wychowany na muzyce rockowej. Wystarczy, że będziesz sobą, wszystko będzie dobrze.
Będziesz czytał opinie w internecie?
Wiesz co, zdarza mi się czytać, ale tylko dlatego, żeby zmierzyć się z opinią, która może zrobić na mnie wrażenie w sposób taki, że mimo wszystko zdarza się krytyka konstruktywna. Wiesz, i tak jak wspomniałem, naprawdę po mnie hejt spływa. Wiesz, ja czytałem zabawne rzeczy, że tylko za Hołdysa Perfect był prawdziwy i ktoś odpowiedział, a za Basi Trzeszelewskiej to już nie.
No tak.
Wiesz,
no tak.
Wiesz,
już to były początki Perfectu.
Tak, i tak możemy grzebać, tylko ja mam jedną rzecz, wiesz, nie zaprosił zespół Perfect. Mnie zaprosił zespół Perfect i chłopaki, którzy grają tam 30 lat. Bo Jacek Krzaklewski, czy Piotr Urbanek, czy Darek Kozakiewicz są od 90 któregoś roku. Więc ja nie mam prawa tutaj wybierać i decydować, kto ma prawa do czegoś. Ale
ktoś by mógł powiedzieć, że bez Sygitowicza też nie będzie Perfectu.
Tak, i takie teksty również się zdarzają. Ale też zdarzyłyby się teksty, że bez Kozakiewicza nie ma Perfectu. Więc ja nie będę o tym dyskutował, bo ja nie miałem szans odmówić, tak jak już ustaliliśmy na początku rozmowy. A po drugie, wydaje mi się, że dodanie do nazwy Perfect, Łukasz Drapała, to ten wybieg, który wykonaliśmy i to było bardzo mocno przemyślane. Najciekawsze było to, że ja miałem taką propozycję i management też ze strony Perfectu w jednym momencie. Bo ja stwierdziłem, że jedną rzecz, a właściwie dwie, Mówię, chciałbym tym oddać szacunek do historii Perfektu, bo no, nie ukrywajmy, to jest gigantyczna historia. To są dziesiątki hitów. Może kilkanaście takich mega hitów. A druga rzecz, chciałbym oddać szacunek Grześkowi. Szanowny pan Edward Ludczyn robi małą poprawkę do logo, dodając Łukasz Drapała, z czego jestem też w ogóle, dla mnie to jest kosmos w ogóle jakaś taka
informacja. Żeby to wystylizować, tak, żeby to miało jakiś łącznik, prawda?
Tak.
I padła taka, logo słynnym.
Tak, dokładnie. I wypadła taka propozycja i to się dzieje, co jest dla mnie wielkim szokiem, ale ja tutaj z wielkim szacunkiem do tego podchodzę. I co więcej, tak, żeby to jakby tak zapiąć w taką w dużą klamrę, to nie jest odcinanie kuponów. Perfekt i Łukasz Drapała. My za chwilę z Darkiem i z chłopakami siadamy do tworzenia
premierowego
kawałka repertuaru. I zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. I ja na to nie mogę się tak naprawdę doczekać, bo to, że zaśpiewam utwory, które wszyscy znamy, no to z przyjemnością, ale ja będę śpiewał z państwem, którzy wszyscy przyjdziecie na koncert.
A jeszcze jedna kwestia związana z Perfektem, z twoim udziałem w tym zespole jako wokalisty głównego głosu. Czy nie boisz się, że zamykasz sobie tym samym troszeczkę drogę do swojego, że tak powiem, drugiego toru rozwoju? Myślę tutaj o tej solowej karierze, o solowym dorobku twoim, o solowych płytach, pomysłach na solowe płyty.
Wiesz co,
czy chciałbyś, żeby to było równolegle? Przepraszam, wpadłem.
No, wiesz co, to jeszcze zastanawiam się nad tym, ponieważ to wszystko wydarzyło się bardzo szybko i tak jak mówiłem, to...
Gorący temat.
Gorący, wiesz, i to były reakcje spontaniczne. To były naprawdę reakcje spontaniczne. Ja przecież jestem w trakcie solowej kariery. Ja pewne plany miałem. Dwa single leżą w piekarniku i miały się za chwileczkę pokazać, ale premiery poprzesuwałem. Widzieliśmy się dzisiaj na planie teledysku duetu z Konradem Baumem. Ten pomysł też wystrzelił przecież jeszcze chwilę przed angażem do Perfektu. Ja tak naprawdę dopiero to układam sobie mentalnie, dlatego że wiem, że niektóre rzeczy nie będą pasować. Ja niektórych rzeczy nie przeskoczę. Słuchacz będzie znowu, tak jak wcześniej to robił, odbierał mnie jako wokalistę rockowo-bluesowego. A ja chciałem rozszerzyć te moje pole działań, bo ja nie jestem stricte rockowo-bluesowy w sercu. Takie są moje podstawy, taka jest moja podstawka mojego serca. Ale ja kocham muzykę w całości. Ja lubiłem ją zwiedzać. Wiem, że jak moje wyprawy muzyczne sięgną dziś za daleko, to nie będzie się to sklejać z tym, jak ludzie mnie widzą. I wiesz, z jednej strony mam to w nosie, ale z drugiej strony nie chcę robić na złość. Wiesz, i nie chcę robić takiego psikusa, który może chwilę na przykład poczekać.
Ten Perfekt, to uważasz, że to jest, było przeznaczenie czy przypadek?
Jak to fajnie powiedziała Ania Rusowicz, wróciłeś do domu. Ty jesteś w tej muzyce, do której jesteś przeznaczony. Pracowałeś na to całe życie. A ja mówię, Aniu, ale ja nie wiedziałem, że ja właśnie na to pracowałem. Ona mówi, no właśnie my nie wiemy, na co pracujemy. Uwierz, jesteś w doskonałym miejscu. Spotkaliśmy się na Gali Fryderyków, spotkałem tam setki muzyków, menadżerów muzycznych, też muzyków, producentów. I wiesz co, w 99% powtarzało się jedno zdanie. Kto jak nie ty? I ja byłem w szoku, słysząc to. Ja nie mogłem się otrząsnąć dwie noce po tym. Ja mówię, dlaczego słyszałem o tym, kto jak nie ty? Może pasuje. Według tych ludzi oczywiście. Według branży. I tak zacząłem to troszeczkę wierzyć. Mówię, może faktycznie pasuje. Daj Łukasz spokój, przestań myśleć, przestań analizować, bo ja mam taką tendencję do rozbierania rzeczy na części. Przestań analizować, zachowuj się tak, jak Ania powiedziała. Przecież ja pamiętam swoje uczucia, jak przyszedłem do chłopaków na pierwszą próbę. I wszedłem, oni grali akurat Opanuj się. Ja wszedłem i pierwsze, co zrobiłem, podszedłem do mikrofonu i zacząłem śpiewać.
Pasuje.
Tak. I zacząłem śpiewać od razu. I oni przerwali grę, odwrócili się i się przywitaliśmy. Ale wiesz, że ja się poczułem jak w domu. Ja się poczułem, jak miałem 16-17 lat, jak zakładałem pierwsze punkowe zespoły, zresztą punk rockowe. I graliśmy bez klika, bez elektroniki, tak jak serce podpowiadało, tak jak to czuliśmy w sobie. Jechaliśmy tymi gitarami, wokalem i wiesz, i taki właściwie jest ten Perfekt. I mówię, może faktycznie czekałem na to całe życie.
Łukasz Drapała dzisiaj u mnie w programie, który nazywa się Z Polskiej Sceny Muzycznej. Słuchają państwo Polskiego Radia Rzeszów. O Perfekcie już porozmawialiśmy, chociaż troszeczkę to nie chronologicznie, bo właściwie powinniśmy rozpocząć od początku twojej przygody muzycznej, ale wiesz, gorący temat Perfektu, to już wiadomo, że trzeba od razu kuć żelazo, póki gorące.
Absolutnie.
Początki twojego pomysłu, twojej drogi muzycznej, to było na przykład liceum? Jak to się zaczęło?
Tak naprawdę to cała muzyka była chyba zawsze. Ja ją pamiętam od zawsze u mnie, mimo że jedyną osobą, która zajmowała się muzyką bardziej lub mniej, to był mój dziadek od strony mamy, Józef Stanisławski, który zmarł jak miałem 11 miesięcy, ale podobno te całe 11 miesięcy stał i grał mi na skrzypcach nad łóżeczkiem. Ja jak miałem kilka lat, poprosiłem o pierwsze instrumenty i dostawałem jakiś akordeon, jakieś pianinko elektryczne, wiesz, Potem zostało mi sprezentowane przez rodziców znakomity sprzęt. Do dzisiaj on działa i mój syn Leonard się na nim uczy. To jest Roland E16, który brzmiał jak złoto. Wszystkie brzmienia tak naturalne. I uczyłem się na nim grać, jeździłem nawet na jakieś konkursy. Później...
No zaraz, miało być, że ty jesteś gitarzystą.
Tak. I słuchaj, i właśnie, do tego płynę, bo uczyłem się grać na tym syntezatorze, trochę na pianinie i nawet doszło do tego, że już pod koniec podstawówki zajmowałem się oprawą muzyczną na różnego rodzaju tam wydarzenia. Ale nigdy nie wpadłem na to w ogóle, żeby pójść do szkoły muzycznej. To było najśmieszniejsze. I poszedłem do liceum, do Stargardu. No i nagle zobaczyłem jedną bardzo ważną rzecz. Okazało się, że wiesz, koledzy, którzy potrafili zabrać gitarę pod pachą na imprezy, przy nich siadało najwięcej dziewczyn.
Tak czułem, że to może być jeden z powodów.
Kurczę, ja tego Rolanda tak głupio miałem.
Roland poszedł na pokę, na strych.
Rolanda odwiozłem z powrotem do rodziców, a poprosiłem, że mówię, kurczę, gitara. Tato, tak, jedziemy do sklepu i pamiętam chyba zarobiłem.
Klasyczną?
Akustyczną.
Od razu akustyczną.
Pierwsza gitara, jaką kupiłem, to była akustyczna gitara. W kolorze wiśniowym, w koszalinie i do dzisiaj jest ona w domu rodziców.
Droga?
To nie była droga gitara. To była jedna z takich średnio, albo nawet poniżej średniej, dlatego, że ja podszedłem do tego praktycznie, bo mówię...
Do nauki może być.
Zobaczymy, co się stanie. No i stało się to, że po kilku miesiącach nauki ja już mówię, musimy kupić elektryczną, bo ja zakładam zespół.
Aha.
Pojawiła się Nirvana w uszach, Soundgarden, Pearl Jam.
Ile miałeś wtedy lat? Około...
15, 16.
O. 15-latek.
Tak.
I powiesz mi jeszcze, że zaczynaliście jak większość zespołów w garażu.
Właściwie to w piwnicy, w pomieszczeniu obok garażu.
Słuchaj, zespół Łzy rozpoczynał na plebanii, więc już mnie nic nie dziwi.
Są różne historie. My mieliśmy potem klub garnizonowy, potem nawet nam rezerwowano w internacie salkę, ale ze względu na imprezy, które tam rozwijaliśmy, to nam kazali to zamknąć. No i zaczęliśmy grać tego punka. Wiesz, ja się uczyłem pisać pierwsze piosenki.
Ale co, to punk rock od razu? Czy to tak Johna Rottena pokochałeś?
Wiesz co, nie, bardziej...
Sex Pistols?
Nie, bo jak się nie umie grać...
Aha, no to tak. To można na punk rockowo.
I tak stronę grunge'u,
zagęszczone granie.
Który takie... też nie jest jakimś, wiesz...
Wysublimowanym, powiedzmy, gatunkiem.
Ale jedną rzecz miałem w sobie, taką z tego, co pamiętam, nawet jak się uczyłem grać na tym pianinku, na tym syntezatorze, że ja pierwsze, co chciałem robić, to szukać swoich własnych melodii. Mhm. Wiesz, i tak mi zostało. I później, jak już przeszedłem przez studia, które były bez zespołów muzycznych, ale na koniec, właściwie jak kończyłem studia, poszedłem na wokal do jednego z zespołów, który się nazywał Day Tripper i zobaczyłem tam lepszych od siebie gitarzystów. Stwierdziłem, że już chyba tak będzie. Mhm. Skupiłem się na pisaniu melodii, pisaniu tekstów, a całe piosenki to już pisałem raczej w zaciszu domowym, wiesz, grając, do dzisiaj mam gitary w domu, wiesz, i gram sobie na nich, ale gram na nich tylko dlatego, żeby pisać. A w zespole wolę, jak ktoś inny gra.
Wiesz o tym doskonale, że to jest szczera, męska rozmowa.
Absolutnie.
Dzisiaj między nami, prawda? I chciałem cię teraz zapytać, to bardzo poważne pytanie, czy żonę poderwałeś na gitarę?
Ja myślę, że tak. Wiesz, gitarę, wokal bardziej, wiesz, moją żonę poderwałem, bo ona powiedziała mi, że ona mnie usłyszała na Ursynaliach w Warszawie i klikło, wiesz, klikło. Później ja nawet nie wiedziawszy o tym, że ona cokolwiek gdzieś tam mnie wypatrzyła, potem ja ją zobaczyłem, jak wysiadała z busa z zespołem na jednym z finałów, wtedy to się nazywał Przystanek Woodstock. Ja ją zobaczyłem, zakochałem się z miejsca. Nawet nie wiedziałem, że ona też już jest we mnie zakochana. Więc...
Piękna historia.
Potem ta historia ma jeszcze różne...
Że to jest przeznaczenie. Tu nie ma przypadków.
Nie ma przypadków.
Nie, w życiu jest przeznaczenie, uważam.
Wiesz,
tak ma być, tak miało być.
Tak, i matką chrzestną najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu jest właśnie muzyka.
Żona jest bardzo tolerancyjna. Jak ma na imię?
Monika.
Monika jest bardzo tolerancyjna, jeżeli chodzi o na przykład życie artystyczne, bo wiesz, bo to życie w trasie. Pojechał, kiedy wróci, a to w hotelu, a to gdzieś tam te fanki, a to wielbicielki. Później przyjeżdża, gdzieś tutaj tatuaże gdzieś napisane.
Wiesz, Monika załatwiła to bardzo, bardzo fachowo. Ona jest przy mnie po prostu przez
to tak jak
czas.
Monika Gawlińska z Robertem.
Tak, ona jest moim menadżerem.
Jest menadżerką osobistym. I wszystko, wiadomo.
Tak. I ona mnie wpycha w te dziewczyny, wiesz. Ona mi każe robić te zdjęcia, bo ona jest obecna. Te dziewczyny się od razu boją. Tak. I ona nad wszystkim panuje, więc jest wszystko w porządku. Opanowała to doskonale. Poza tym ja naprawdę mam... Wiesz co, tak Fajnie, że trafiłeś teraz z tym pytaniem. Wczoraj tak siedziałem. Ja mam takie tendencje czasami do popadania w jakieś depresyjne stany, rozważając na różne tematy, wiesz, mm-hmm. bo jednak ta branża przecież nie jest prosta. Poza tym, kiedy ja się wychowywałem właśnie opowiadając o tych instrumentach, no to mainstreamem była muzyka rockowa, czyli to, co jest mm-hmm. mi najbliższe. Dzisiaj ta muzyka rockowa jest niszą i często cierpię z tego tytułu. Gdzieś tam myśląc o tym, jaki jest sens, gdzieś tam zabijania się o dźwięki przyszłe. Ale wiesz co, ja tak stwierdziłem właśnie, nawet chociażby przez ostatnie kilka dni, że kurczę, muszę bardziej szanować to życie i bardziej być z niego szczęśliwy, bo jednak, kiedy miałem puste serce, to przyszła Monika, nie? Pojawiła się. A kiedy miałem wątpliwości naprawdę głębokie, muzyczne, gdzie pójdę i co się stanie, przyszedł Perfekt. I wiesz, skoro dostaję takie piękne rzeczy, wiesz...
Szczęściarz jesteś po prostu.
Tak, po prostu tak. To uznałem, że chyba ten kosmos mnie w jakiś sposób polubił, mhm. bo to dzieje się w ostatnich latach de facto. I kosmos...
To fajnie tak wiesz, po 40, to akurat jeszcze jest ten taki fajny moment dla mężczyzny.
Myślę, że najlepszy.
Już taki, wiesz, mężczyzna jest dojrzały, już nie młokos, prawda?
Ta,
już wie mniej więcej, o co mu chodzi, tak. co może postawić na szali.
Na pewno wie, o co mu nie chodzi. Wiesz?
Tak, tak. No, czego nie warto postawić na szali.
Tak.
I dlatego to doświadczenie właśnie po 40 też inaczej ustawia chyba.
Smakuje to wszystko inaczej, wiesz?
Zawodowo również.
Tak, widzisz bardziej, szerszą perspektywę. Mhm. Ten horyzont przesuwa się troszkę dalej. Potrafisz tak. przewidywać, potrafisz ocenić. Wiesz, kto wróg, to przyjaciel też.
Mhm. Słuchaj, mam pomysł. Zagrajmy teraz coś dla Moniki i dla wszystkich słuchaczek, które są twoimi wielbicielkami.
Dobra.
Niech będzie to ta piosenka, którą stworzyłeś dla Moniki.
Oczywiście.
Możemy?
Oczywiście.
Powiedz o tej piosence, powiedz jeszcze dwa zdania.
To jest Nie będziesz sama, to mhm. jest taki chyba dla mnie najważniejszy utwór poprzedniego roku. Ja chciałem napisać piosenkę na jej urodziny. Ona urodziła się 8 marca, więc od razu na
kilka pięknie. Kobiet.
Tak, więc cudownie. I wiesz, pisząc tę piosenkę z Harem, moim przyjacielem, Tomkiem Waldowskim, z którym zrobiłem w tej chwili dużo piosenek, myśleliśmy bardziej o tym, żeby to był taki utwór dedykowany i zobaczymy, co się z nim stanie. Ale okazało się, że spróbujmy zrobić z niego singiel. No i dostał się do Opola na premiery opolskie. Jest fajnie słuchany do dzisiaj.
No i dobrze.
Muszę go grać.
No i bardzo dobrze. To jest bardzo miłe. Tak.
Zastanawiamy się nawet, czy nie włączyć go być może w jakiś sposób czasami w koncerty Perfektu, bo jednak jest to bluesowo, lekko bluesowa piosenka. I
no
myślę,
to
żeby
może być kompatybilny, że tak powiem, z repertuarem Perfektu.
Ale zobaczymy.
To teraz zagrajmy.
Tak, zapraszam.
Pięknie. Zagrajmy. Łukasz Drapała dzisiaj u mnie w Polskim Radiu Rzeszów. Chemia. Kiedy poczułeś chemię? Jak to się stało w ogóle, że powstał zespół Chemia, który przez ładnych parę lat, no miał, powiem szczerze, bardzo dobrą renomę, miał bardzo dobry odbiór, jeżeli chodzi o anteny radiowe, bo przecież z tym zespołem nagrałeś 5 albumów w jedną łebkę.
Założycielem Chemii jest Wojtek Balczun, gitarzysta, Aha. który zakładał ten zespół ze Zbyszkiem Krepsem. Może jeszcze niektórzy słuchacze pamiętają, Aha. Zbyszka był gitarzystą Mareli Rodowicz.
No tak. No
długich,
tak.
czarnych włosach. Tak, tak, świetny tak. tak.
Znakomity gitarzysta. Znakomity.
Znakomity. Tak. I oni założyli ten zespół bodajże w 2010 roku, gdzie wokalistą wtedy przez cały rok był Marcin Koczot, który no gra w zespole Patrycji Markowskiej.
No dobrze, a teraz jak ty się znalazłeś? To jest to koło właśnie. Życiowe. A jak ty się znalazłeś, Łukasz, w takim razie w tym zespole?
Rok później ich drogi się miały rozejść. Wtedy zaproszono mnie na to, żebyśmy pograli, posłuchali siebie nawzajem.
Ale co,
do
ktoś cię
Warszawy.
Polecił? Czy
Kasia Wilk.
Kasia Wilk.
Kasia Wilk.
Po prostu Kasia Wilk.
Kasia Wilk poleciła mnie, bo zespołem Drapieżcy, który założyłem zespół w Poznaniu, graliśmy grunge, wtedy taki zaawansowany. Wygraliśmy jakieś przesłuchanie zespołów. Ona była w jury. A ja do niej lekko wstawiony, późną porą napisałem wtedy na Facebooku podziękowania.
Tak.
I ona pisała mi od razu błyskawicznie, że tak, bo mi się spodobała piosenka. I mówiła, śpiewasz też po angielsku? Ja mówię, śpiewam po angielsku. No bo jest taki zespół. Chemia i oni będą chyba szukać wokalisty. I ona przekazała kontakt do mnie Zbyszkowi Krepsowi. I po jakimś czasie, po 3-4 miesiącach dopiero, odezwał się ten Zbyszek, zaprosił mnie do Warszawy, zaczęliśmy śpiewać razem, no ale ja przyszedłem do zespołu i tylko tam zapowiedziałem, żebyśmy troszeczkę nad muzyką popracowali, mniej tego pop-rocku, a bardziej w stronę rockową.
Jak oceniasz tak z perspektywy czasu, niezbyt odległej zresztą perspektywy? No,
duża lekcja, wiesz, taka porządna, soczysta lekcja pokory, soczysta lekcja muzyki przede wszystkim, bo miałem przyjemność grać ze wspaniałymi muzykami, bo jak ja przyszedłem do tego zespołu, to był Zbyszek Kreps, to był Krzysztof Jaworski na basie.
Ogólnie było pokojowo? Tak.
Różnie. Mhm. Różnie. To nie był zespół, który spełniał się...
Nikt się spełniał nie głaskał się za bardzo. Tak, tak, wiesz, tak, że między nami jest piękna chemia.
Nie,
tak,
nie. My tam, wiesz, tam było naprawdę mocne gotowanie się ego.
Może za dużo właśnie było takich jednostek, które chciały zaznaczyć swoją obecność.
Ale wiesz co, to trudno znaleźć inne towarzystwo, wiesz, w tej branży jeszcze zespole rockowym. Tylko bardziej tutaj chyba chodziło o to, że brakowało świadomości, takiej dojrzałości trochę męskiej, wiesz, w tym wszystkim. Bo ja na przykład odchodziłem 2 razy z tego zespołu tylko dlatego, i powiem to wprost, dlatego, że mam wrażenie, że robiłem najwięcej, a tak naprawdę Splendor spływał gdzieś indziej podprogowo przekazywany. I ja stwierdziłem, że nie chce mi się pracować na czyjeś sukcesy. Pracowałem na sukcesy zespołu, a ktoś przepisywał sobie te sukcesy indywidualnie. I to mi się bardzo, bardzo nie podobało, bo to było niesłuszne i to było nieprawdziwe.
Powiem ci szczerze, że ja osobiście nie do końca wierzę w tak zwaną pracę zespołową. Ja uważam, że w dobie teraz szczególnie uwrażliwienia wszystkich na całym świecie na punkcie praw autorskich... Już skończyło się takie, że to wspólnie, że to razem. No nie, to robił McCartney, a to robił Lennon. To napisał
A wiesz co, Harrison? A w chemii mieliśmy jednak podział. Wiesz, my w chemii mieliśmy pewną piękną, złotą zasadę, przynajmniej przez pierwsze, na ostatnie troszeczkę się te proporcje dopiero zmieniły, bo ja też powiedziałem, że trochę, że skoro nie szanujemy swojego wkładu i w pracy, no to w takim razie oddajmy to cyferkom również.
Tak.
Ale wcześniej był podział porówno, wyobraź sobie. Mieliśmy piękne, piosenki pisaliśmy we dwóch z Wojtkiem. On dawał riff, ja pisałem melodię i tekst. A przychodziliśmy i po 15, po 20%, nie? Rozdawaliśmy sobie, bo ja przynajmniej tak w sercu sobie myślałem, że to jest super, bo każdy się czuje w zespole, bo jednak pracujemy razem na próbach, wiesz, co z tego, że napisaliśmy piosenkę, nie? Ale to jest zespół, on ma brzmieć.
Byłem na jednej rozprawie związanej z prawami autorskimi, kiedy po jednej stronie siedział zespół, który bardzo lubię, a po drugiej stronie siedział zespół, który też bardzo lubię. I wtedy dopiero zrozumiałem, jak ważny jest ten moment, kiedy doceniamy, szanujemy swoją pracę. Bo no to, właśnie, że inni szanują czy nie, to już jest inny temat.
To ale jest osobny.
Ale my przede wszystkim.
Tak.
Jeżeli się podpisujemy jako autor tekstu i drugi jako kompozytor i to wszystko za ich gdzieś tam odnotowuje. Później okazuje się, że podczas grania tych utworów, prezentacji na antenach radiowych chociażby, ale nie tylko, ale również koncertów i tak dalej, bo przecież z tego są tak zwane zaiksy również.
Tak.
Dopiero jak się zbiera to wszystko razem, to wtedy wychodzi rzeczywiście, kto miał jaki wkład pracy. Ja przypomnę tylko, pewnie wiesz, znasz tę historię, a może nasi słuchacze znają ją albo nie, że Robert Gawliński za Baśkę z 2002 roku, ten słynny przebój, no poprawił sobie wyraźnie życie, status życiowy.
Bardzo wyraźnie. Tak.
Sam przyznał, że wybudował dom z tytułu jednej piosenki.
Tak, można.
I są takie rzeczy. To jest, tak ma być.
Tak
Twoja
ma być.
Praca powinna być doceniana, oceniana i opłacana. To jest po prostu praca. To jest zwyczajna praca. Ktoś tam mówi, że piosenka, no chwila, moment, ale to jest właśnie praca. Ty idziesz do pracy. Ty jedziesz na koncert, to jedziesz do pracy. Przecież.
Tak, dlatego od pewnego momentu w chemii, mimo że mówię, wcześniej mieliśmy to poustalone i na tej polu jakby kłótni nie było, tylko bardziej chodziło o to, że nie szanujemy jednak sobie tego wkładu czasami, bo ja nie mówię o wszystkich. Tam były jednostki takie, które się zdarzały, proszę, że tam się tam coś występowało. Ja mam pewną zasadę, jak dzisiaj pracuję sobie na różnych gdzieś tam polach. Zanim powstaje utwór, ustalamy, jakie będą ewentualne podziały, jakie są opcje podziału, żebyśmy nigdy o to się nie kłócili. Ja widziałem naprawdę przyjaźnie wielkie, które rozpadały się o 5%. Więc żeby tego uniknąć, jest to nam niepotrzebne. Siadamy najpierw jak dorośli ludzie, przestajemy gadać o pierdołach i o elementach baśniowych, tylko mówimy, dobrze, to są cyferki, jakie dzielimy. Dogadujemy się, pracujemy dalej. I dlatego, słuchaj, jest spokój.
I dlatego wcześniej wymyślono intercyzę.
I to polecam również państwu całego serca. Najpierw się podzielić, a potem się kochać.
Zagrajmy trochę chemii.
Zapraszam.
Chemia to już historia. Byłeś frontmanem, liderem, także współtwórcą...
Współliderem, ja to wolę w ten
współtwórcą repertuaru tego znakomitego, znakomitego zespołu. Grają jeszcze? Grają?
Nie.
Już nie.
Właściwie, wiesz, oficjalnie nigdy zespół nie powiedział, że się rozpadł. Ja odszedłem rok temu i on zawisł sobie w powietrzu i jeżeli chłopaki będą chcieli wrócić na scenę, to pewnie to zrobią. Ja nie będę miał z tym żadnego problemu. Już tak zresztą raz było, jak odszedłem do 2 lata, moje piosenki były grane, więc... Znaczy moje współkompozycji.
Skąd pomysł na Łukasz Drapała and Chevy?
A to był taki pomysł. Słuchaj, najpierw się nazywało to Chevy, w ogóle, czy Chevy. No, właśnie. Ja i właśnie tu był ten problem.
Chevroletem pomyślałem.
Dokładnie,
sobie.
Dokładnie, bo był z tego skrót, ale ludzie mieli problem
i
z nazwą.
To nie było lokowanie produktu?
Tak, to nie było lokowanie produktu. Ale ja się bałem właśnie, potem zobaczyliśmy, że kurczę, co myśmy za nazwę tą wymyślili cholerną, że teraz ludzie nie będą znajdowali tego w internecie.
No
a u mnie zaczynało być głośno z różnych tytułów, tam jakichś takich różnych występów. I ja mówię, słuchajcie, to może dodamy moje nazwisko, bo jak ludzie usłyszą moje nazwisko, to raczej będą szukali po nazwisku.
Tak. Tak,
a że nie mam kariery solowej, tak, bo wtedy jeszcze jej nie było, no to łatwiej trafią na zespół. Jasne. I tak de facto było. A pomysł sam, no ja z Tomkiem Jóźwiakiem, z którym zakładałem tak naprawdę tę formację, to grałem już w latach 2000. Ja studiowałem w Szczecinie. Tam był zespół Fat Belly Family, z którym wygrywaliśmy.
A co studiowałeś?
Historię i ekonomię.
Skończyłeś studia?
To jedno i drugie.
Obroniłeś?
Tak. Jestem magistrem ekonomii i magistrem historii.
A pracowałeś w zawodzie?
Wiesz co, pracowałem w marketingu, pracowałem w sprzedaży, nawet w pandemii również wróciłem za biurko i nawet byłem kierownikiem marketingu w jednej z firm, dlatego
żadna
że...
Żadna praca nie hańbi.
Nie, absolutnie. Wiesz, ja jestem ojcem, ja jestem mężem i wiesz, ja nie mogę leżeć i mówić, kurczę, wiesz, nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z moich wykształceniem.
Trzeba przynieść chleb, nie?
Trzeba iść upolować dzika, bo taki jest mój obowiązek i zrobię to, jeżeli trzeba będzie, zrobię to kolejny raz.
Dzieciaki dumne z twojej kariery?
Wiesz co, myślę, że tak, tylko...
A ile masz dzieci?
Ja mam dwójkę synów.
Duże?
13 lat i 5. I wiesz, pierwszy syn jest z poprzedniego małżeństwa, ten drugi z mojego, z Moniką. I wiesz co, i mam wrażenie, że oni bardzo to lubią. Oni bardzo to lubią. O szacunku to tak, wiesz, myślę, że za kilka lat jeszcze pogadamy.
A ten starszy już?
Nie, on raczej pójdzie w inną stronę.
On raczej nie gitara, nie?
Tak. Ja oczywiście niczego nie odmawiam, niczego nie sugeruję. Chciałbym, żeby był szczęśliwy.
Trzeba go zostawić, niech sobie sam tam powoli układa. Gdyby ewentualnie gdzieś pomylił się z tym tą trasą, to ty go tam naprostujesz delikatnie, ojcowsku.
Mnie nikt jakby nie kierował. Ja tylko pamiętam, a propos tego takie zdarzenie, jak szedłem właśnie do liceum w Stargardzie. Tak jak pamiętasz, wspomniałem o tym, że ja byłem jakiś dziwny, że nie pomyślałem o szkole muzycznej, mimo że zajmowałem się cały czas muzyką gdzieś tam w sercu i w ogóle.
No i co, w końcu dochodzimy do tego, że ty jesteś samoukiem.
Tak, jestem samoukiem.
Żadnych kursów, żadnych szkół?
Nie, nic. I to był tylko taki moment właśnie po podstawówce, kiedy jechałem na egzaminy do liceum i tato mnie wiózł i zwolnił samochodem do prędkości irytującej i aż się spojrzałem na niego, co my tak zwaniemy? On mówi, wiesz co, tak synek, tak sobie myślę, po co ty będziesz jechał na ten egzamin do tej szkoły? A szedłem do dosyć takiej poważniejszej szkoły, że ten egzamin był taki trudny. Ale ja byłem bardzo dobrym uczniem i nie obawiałem się tego. I on mówi, może byś po prostu, wiesz co, zostaw to. Jak nie chcesz iść na ten egzamin, nie musimy iść. Możesz pojechać do domu, odpocząć i za rok pójdziesz do szkoły muzycznej. Przygotujesz się, bo ty powinieneś zajmować się muzyką.
A nie czułeś potrzeby tej edukacji, żeby to wzbogacić tę swoją wiedzę o takie klasyczne już, wiesz, warsztatowe, wiesz, tajniki?
Bo dzisiaj tego żałuję. Dzisiaj tego żałuję, że tego nie zrobiłem, powiem ci. A ja wtedy podchodziłem do tego bardzo głupawo, bo ja podchodziłem do tego w taki sposób,
znaczy, wielu jest artystów, nie skończyło tych szkół, nie skończyło, wiesz, tam Juilliard School i tak dalej, różnych
renomowanych. Ale o to mi chodziło, wiesz?
No, ale wydaje mi się, że to zawsze, przynajmniej w wielu przypadkach, w większości przypadków, daje coś więcej, takie opakowanie tego wszystkiego, co poukładanie tej wiedzy, prawda?
Wiesz co, właśnie, wiedzę, ale może to trzeba troszeczkę inaczej potraktować, może wymieszać dwie teorie, tą moją głupawą z tą taką, która jest najbardziej praktyczna.
Ten złoty środek.
Tak, ten złoty środek znaleźć, bo ja wtedy myślałem o czymś takim, że wiesz co, we mnie zabije to coś, co jest we mnie naturalne. Warto przejść może ten czas, jak się tak myśli, właśnie będąc samoukiem, ale w pewnym momencie wrócić i wziąć się za naukę, uporządkować, tak jak powiedziałeś, w bardzo dobry sposób to. A ja to pominąłem. Ja to zostawiłem. Ja już wpadłem tak w muzykę i granie i pisanie, że nie to, że uznałem, że jest mi to niepotrzebne, tylko już przestałem o tym myśleć jako o potrzebie. I dzisiaj dopiero jak siedzę, jak mam taki duży dystans do tego, to myślę sobie, kurczę, jakbym ja poszedł i się wtedy nauczył, chociażby opanował ze 2-3 instrumenty takich sposób zadowalający mnie, to prawdopodobnie mógłbym działać dzisiaj jeszcze szerzej. Mimo, że jestem naprawdę mocno aktywny muzycznie. Nie? Ale jestem cały czas muzyki głodny. A szczególnie w tej warstwie tworzenia. Bo jeśli chodzi o muzykę, to tworzenie jest dla mnie najciekawszą rzeczą w muzyce. Granie już, wiesz, koncertów, jak wydaje się singiel, robi się jakieś tam promocyjne kwestie, okej, to jest co trzeba zrobić i jest fajnie. Lubię tę energię, wiesz, jak się gra na żywo, bo jak już wchodzę na półkę, czyli na scenę, to już jest w porządku, wiesz, jakoś tak się czuję. Ale jednak ten moment, kiedy pojawia się coś z niczego, Bo to wiesz, tego nie było 5 sekund temu, tak? A teraz jest ten riff, a teraz jest ta melodia, pojawiło się to zdanie. To będzie piosenka. Ten moment jest najważniejszy w całym moim życiu, nie? Tam się czuję cudownie.
The Voice of Poland. Mhm. Od razu się uśmiechasz. 13. edycja. Zastanawiam się, czy ja nie przeoczyłem jakiegoś muzycznego talent show, w którym ty wystąpiłeś, czy tylko tutaj właśnie.
W Mam Talent byłem rok wcześniej.
No właśnie, bo ja widziałem cię gdzieś i tak zastanawiałem się, ja cię skądś znam.
Tak, wiesz co, ja poszedłem do Mam Talent, bo ja miałem bardzo proste powody. Ja nigdy nie chciałem pójść do takich programów.
Ale po co ci to? Na co ci to? Do czego ci to potrzebne?
A było bardzo. Słuchaj, to był czas, kiedy...
Co to, potwierdzenie potwierdzenia?
Nie. Ja w ogóle nie wierzę w udowadnianie czegoś w muzyce. Bardziej dawanie muzyki wierzę niż udowadnianie. Ale tutaj chodziło o coś innego. Pandemia doprowadziła do sytuacji, gdzie ludzie nie z ekstraklasy, czyli muzycy i artyści, którzy nie byli obecni w ekstraklasie w danym czasie, znikali. Albo byli mało widoczni. Ja, żeby tego uniknąć właśnie, a jeszcze pamiętajmy, byłem wtedy w chemii i bardzo wierzyłem w to, że jesteśmy w stanie coś fajnego zrobić. No właśnie. A zrobiliśmy, wyobraź sobie, jestem z tej płyty najbardziej dumny. My pojechaliśmy do Londynu. Andy Taylor z Duran Duran wyprodukował nasze kompozycje, napisał mi teksty.
No,
pierwszy raz w życiu, wiesz, poprosiłem kogoś, żeby napisał mi teksty i Andy Taylor siedział i napisał. Gościu, rozumiesz, który pracował z Robertem Palmerem, przyjaciel księżny Diany.
Giganci.
Gigant, wiesz, totalnie. My siedzieliśmy sobie 2 tygodnie, pisaliśmy płytę, nie? I zrobiliśmy tą płytę, którą wydaliśmy przy pandemii i ona zniknęła. I mało kto o niej wie.
A to no jest... właśnie, tak jakoś nie słyszę.
No właśnie, a to jest najlepsza płyta chemii, jaka powstała ever.
Można ją kupić, tę płytę? Wydać.
Oczywiście.
A jaki tytuł miał?
Modern Times.
Modern Times.
Modern Times. I ta płyta jest dostępna wszędzie, tak naprawdę można ją przesłuchać. Czasami przychodzą do mnie takie echa tej przeszłości. Ktoś nagle mówi, Boże, co to za płyta znakomita. Wiesz, tam ktoś pyta, dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Ja mówię, no właśnie, dlatego.
A co przekonało Andy'ego Taylora do tego, żeby z wami współpracować?
Demo.
Demówkę?
Po prostu demo. Mieliśmy jednego i tego samego agenta z Wielkiej Brytanii, Sevena Webstera. To jest koleś znany między innymi z tego, że to on stworzył Dido, która potem wylądowała w Stanach, wiesz.
Tak, tak. No. Ze mną możesz rozmawiać na ten temat, bo to jest taki głos, to jest taka czarodziejka.
Otóż to. I to gościu ten, pięknego, który pokazał ją Stanom Zjednoczonym.
Od razu mi się miękko zrobiło, wiesz, jak powiedziałeś Dido, bo
tak,
uwielbiam.
Fantastyczne.
Uwielbiam.
Fantastyczna. I wiesz, i dzisiaj zajmuje się zespołem Skindred. Zaprosił nas kiedyś na wspólną trasę koncertową po Europie, chyba nawet na 2. I później zaprosił nas do współpracy po moim powrocie do chemii, bo ja raz tam wcześniej zrobiłem sobie urlop na 2 lata. Mhm. Z tych samych powodów, które zrobiłem sobie dzisiaj odejście maksymalne. I słuchaj, i okazało się później, że on jest również agentem Andy'ego Taylora. Zaproponował Andy'emu produkcję płyty, a Andy powiedział, no dobra, no ale co to za zespół, ja chcę usłyszeć cokolwiek. No i więc my z Maciejem Mąką, który już nie był w zespole Chemia, dzisiaj jest gitarzystą Agnieszki Chylińskiej, w trójkę. Maciek Mąka, Wojtek Balczun i ja siedliśmy w piwnicy i napisaliśmy kilka piosenek. I wysłaliśmy mu je. No i on zadowolony zaprosił nas najpierw na krótką sesję 2-piosenkową. Siedliśmy
W Londynie,
w Baltic Studio, żeby tak się pięknie jeszcze...
Ładnie.
Tak, pięknie się nazywało, Baltic Studio. I nagraliśmy właśnie piosenkę Modern Times, która się stała przyczynkiem nagrania całej płyty.
Troszeczkę uciekliśmy z tematem.
Nawet bardzo,
The Voice of Poland, ale wiesz, no, zawsze coś wyjdzie z kolejnego pytania, z kolejnej wypowiedzi i tak tych myśli jest sporo, myślę, że ja oceniam, że dobrze nam się rozmawia, mam nadzieję, że z twojej strony taki sam jest odbiór. Powróćmy do tego The Voice. No talent, mam talent, to już wiadomo, ale powiedzmy do tego Voice of Poland, bo przecież to bardzo ważny, jeden z najważniejszych muzycznych talent show.
Kiedy zobaczyłem, mam talent, że to nie jest ten talent show, o który mi chodzi, w ogóle w żaden sposób, bo tam chodzi zupełnie o coś innego niż o muzykę i o wokale, no to został mi tylko jeden talent show do wyboru.
Ja miałem do ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś mi zaśpiewać Billie Jean?
Nie. Wiesz co, to do tego trzeba się trochę rozgrzać, bo to nie jest prosta sprawa.
Ale śpiewałeś.
Ja śpiewałem, wiesz co, i ja tę wersję usłyszałem.
Ja wiesz, że Michael Jackson, jeden z moich idoli.
Tak.
Freddie Mercury tak samo.
O, kocham.
Jeszcze mam sporą listę, ale wiesz, tak akurat pomyślałem o tym.
A to była wersja, wyobraź sobie, jednego też z moich ukochanych wokalistów, Chrisa Cornella. Chris Cornell zrobił taki walczyk z tego utworu.
Tak, świętej pamięci, znakomity wokalista.
Ja go przeniosłem sobie w ostatniej chwili, tak naprawdę jako ten otwierający numer, bo tak pomyślałem sobie, że ten, który ma być otwierający dla mnie w programie, będzie niósł się ze mną przez cały program. On musi być ważny, duży i porządny. Poza tym tam się nie idzie pokazać po prostu, że umiem śpiewać. Tam trzeba troszeczkę podkręcić tą temperaturę.
Ale ty zawsze chciałeś być rockowy. Bardziej rockowy niż popowy i troszeczkę jednak zawsze gdzieś tam uciekasz.
Wiesz co, ja chciałem po prostu być muzykiem, ale we mnie chyba ten rock po prostu jest najbardziej taki wyraźny. I wiesz, ten voice był mi potrzebny właśnie do tego. Ja poszedłem, ja w ogóle to powiedziałem żonie, jak przyszedłem do domu w taki sposób. Mówię, kochanie, pójdę do Voice of Poland i zajmę tam drugie miejsce.
I tak? I zajmiesz drugie miejsce.
Tak. I ona się wściekła na mnie do dzisiaj za to. Mówi, bo jak już powiedział, że zajmiesz pierwsze, to może być zajął pierwsze. Ja mówię, kochanie.
Nie zabolało cię to drugie?
Nie.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie w audycji z polskiej sceny muzycznej. Przypomnę państwu, że dzisiaj goszczę Łukasza Drapałę, frontman, lider zespołu Perfect.
Może nie lider, ale frontman.
Frontman, dobrze, wokalista zespołu Perfect, a przede wszystkim znany państwu między innymi zespołu Chemia, także z Łukasz Drapała and Chevy, ze swoich solowych nagrań. No dobrze, no i co teraz? Teraz trzeba podwinąć rękawy i wziąć się ostro do pracy, bo przecież... czekają fani na Perfect i to będzie prawdziwa sensacja, kiedy ruszycie na trasę koncertową. I ciekawe, czy będziesz miał trawę, zastanawiam się.
No właśnie, wiesz, bo to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że będę ją miał, bo jednak to będzie coś innego niż do tej pory, wiesz, bo wychodząc na scenę, ludzie czekali na mnie w jakiś sposób, jak przychodzili na mój koncert, prawda? I czekali na mnie, a tym razem będą czekali na jeszcze jedną rzecz, na to, co się stanie ze mną właśnie w takim repertuarze, bo nie ukrywam, że przy pierwszych koncertach my będziemy śpiewać oczywiście utwory, które znamy. I one, zanim powstaną te nowe i wyjdą na świeże powietrze, na scenę, no to chwileczkę to potrwa. Mam nadzieję, że nie za długo.
Czyli chcemy być sobą, nie płaczewka.
Tak jest, pojawią się.
Niepokonani i tak dalej.
Niepokonani to jest, wiesz, to jest test,
który... I koło jest dla nieznajomych.
O, tak, to są... Ale są fajne takie, wiesz, mniej takie znane przez nie fanów Perfektów, jak na przykład jeden z moich ulubionych, Nie patrzy jak ja tańczę. Jeszcze Hołdysa, ten utwór, taki niesamowity. I mam nadzieję,
ja lubię Lokomotywę.
Lokomotywę, kurczę. Jaki tekst w ogóle.
No, tam jest dopiero, prawda? Dzieje a Bogdan się. Olewicz to jest to pióro, prawda?
Tak, tak. Poznaliśmy się ostatnio, tak. Mijaliśmy się w radiu i spotkaliśmy się i na pewno spotkamy się na koncercie. No to też będzie dla mnie wyzwanie, jak przyjdzie Bogdan Olewicz słuchać, jak interpretuje jego teksty. No dzieje się coś nieprawdopodobnego. Ja nie zakładałem w życiu takich przygód. Wiesz, ja naprawdę muszę to jeszcze przetrawić. Jestem bardzo szczęśliwy, ale czuję tę presję.
Jaką masz taką największą nadzieję związaną z udziałem twoim w szeregach Perfektu?
Jaką największą nadzieję, wiesz, tak. przesadziłbym z takim marzeniem, gdybym powiedział, żebyśmy napisali coś tak dużego, jak chłopakom się jednak co jakiś czas udawało. Nie?
Mhm. A gdyby się udało?
Nie, to jest największe marzenie. Wiesz, ja chcę tak wyprostować je, żebyśmy byli naprawdę dumni z tych piosenek, wiesz, które powstają, żeby jednak ta historia Perfektu nie wpadała w zakręt, żeby jednak ją z dumą, szacunkiem kontynuować, wiesz, w jakiś sposób, ponieważ ja szanuję mocno zespół Perfekt i jego dokonania, każdego muzyka, który tam był i wchodząc w szeregi, chciałbym w jakiś sposób oddać im szacunek wszystkim, którzy byli od samego początku do końca.
Jestem bardzo ciekaw twojej przygody życiowej, artystycznej, muzycznej z zespołem Perfect. No i popatrz, trzymam mocno kciuki.
Trzymajcie, drodzy państwo.
Dłoni mocno za twój udział, za to, żeby wszystkie...
Ale mam małą prośbę. Tak. Trzymajcie teraz kciuki, ale jak przyjdziecie na koncert, to bawmy się.
Bawmy się.
Bawmy tak się jest. Razem.
Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia, bardzo za udział dziękuję. W audycji z Polskiej Sceny Muzycznej. Ja państwu przypomnę, że moim gościem był dzisiaj Łukasz Drapała. Za uwagę dziękuję, autor Roman Owsiak. Do usłyszenia.